Tak, drodzy Państwo, to ja, Marcin Wolski na wakacjach, ale zastępstwo nie tylko jednego z moich ulubionych gości, ale i bardzo zasięgowego gościa, ponieważ Państwo bardzo chętnie oglądacie moje rozmowy z mecenasem Krzysztofem Wąsowskim, więc w tak podwójnym przyczyn jest cała masa, żeby była, żeby zaprosić pana doktora do nas. Także witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Prawda jest taka, że ja po prostu jestem mocniejszą, otłuszczoną, bardziej mocno otłuszczoną wersją Marcina Wolskiego. I to jest ten powód, dla którego ja tu jestem. Wdarłem się tutaj, panie redaktorze Wolski, i prędko mnie pan tutaj nie wykopie.
Każdy z was jest na swój sposób wyjątkowy i inny. Szczególnie, że Marcin uwielbia politykę międzynarodową. Pan też, panie mecenasie, ale jako, że ma pan trochę większą wiedzę od nas i doświadczenie, a nawet znajomości historyczne i obecne, to chciałbym, żebyśmy porozmawiali jak zawsze trochę o praworządności w budowie. A kogo pan zna z dzisiejszych gwiazdorów? Znał, pracował albo znał dobrze osobiście? Ministra Żurka?
O, ministra Żurka nie znam osobiście w takim sensie, że nie jesteśmy ani na ty, ani nie specjalnie prowadziliśmy jakieś rozmowy, ale siedział za mną na ławie w procesie sądowym, gdzie ja reprezentuję pana sędziego Piebiaka i Iwańca przeciwko, którzy są pozwani przez pana posła Markiewicza, obecnie sędziego chyba, czy jeszcze niedoszłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pana profesora Markiewicza, no i tam się pojawił właśnie Waldemar Żurek zaraz za mną.
No i co, rozmawialiście sobie troszeczkę?
Tak, powiedzieliśmy do siebie dzień dobry. No i to jest właściwie
to się pogadali, relacje nawiązane.
Także to jest właściwie bardzo bliska znajomość według pewnych kryteriów. I trzeba powiedzieć, że właśnie serdecznie pozdrawiam mojego przyjaciela, pana ministra, z którym się znamy jednej rozprawy.
To jeszcze wymieniając bohaterów naszej dzisiejszej rozmowy, a panią Gregorczyk Abram.
Chyba też raz powiedzieliśmy sobie dzień dobry, bo to moja koleżanka korporacyjna z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, ale też nie miałem jakąś wiele przyjemności
ale
z nią rozmawiać.
To pójdziemy
bezpośrednio.
Pójdziemy w takim,
ale koleżanka.
W takim razie, drogi mecenasie, pójdziemy tropem uniwersyteckim warszawskim. A Adama Bodnara.
A nie, to kiedyś się żeśmy znali teraz, to nie wiem.
Ja też kiedyś znałem Adama Bodnara, współpracowałem z nim, jak byłem w Centrum Monitoringu Wolności Prasy Fundacji Helsińskiej.
A proszę, a ja go znałem. No może ze studiów to nie, ale bo żeśmy się gdzieś tak omijali, ale już potem, jak żeśmy pracowali na uniwersytecie, to tak, tak.
Byliście dobrymi kolegami?
Dobrymi to nie, ale byliśmy po imieniu i znamy parę swoich, można powiedzieć, intymnych tajemnic, których no i, nawet tutaj ja
nie. No jesteście dalej po imieniu? Nie wiadomo.
Nie wiem, ja z nim tak, czy ze mną, to nie mam pojęcia.
A sędziego Tuleje?
A sędziego Tuleje nie poznałem. Jeszcze osobiście. Poznałem za to sędziego Gonciarka na sali sądowej i wymieniliśmy również sobie słynne powiedzenie dzień dobry.
A jak to jest, czy to na uniwersytecie, czy w okolicach, jak się prawnicy... No, jest trochę osób nadal o poglądach konserwatywnych na Uniwersytecie Warszawskim, chociażby częsty tutaj Jan Majchrowski. Ja pozwolę sobie polecić na kanale dobitnie dzisiaj Jana Majchrowskiego. Pozwoliłem sobie przeczytać tekst o Kazimierzu Marcinkiewiczu. To państwu gorąco polecam.
No, trzeba przyznać, że Jan Majchrowski jest wielkim znawcą Kazimierza Marcinkiewicza.
Jest, zobaczycie. Nie wiem, czy pan mecenas czytał.
Nie, to ale ja znam, jest znawcą, naprawdę.
Jest Marcinkiewiczologiem najlepszym w Polsce.
To prawda i Jana Majchrowskiego znam bardzo dobrze.
No to domyślam się, ale... Chciałem zapytać jeszcze o taką rzecz, zostając przy tym. Jak wy macie tam różne poglądy na tym uniwersytecie? I co tu dużo gadać? W polityce krajowej prawnicy odgrywają bardzo istotną rolę w walce, która toczy się o wszystko. O pieniądze, o władzę, o godność. O wszystko się dzisiaj toczy w Polsce. Walka o to, kto kogo wsadzi do więzienia, kto kogo zaorze, kto kogo wyeliminuje z życia publicznego, kto komu zniszczy rodziny. To wy ze sobą rozmawiacie?
Kiedyś tak, teraz już nie. To jest ta zmiana, to jest ta zasadnicza zmiana, że mówiąc tak zupełnie obrazowo, za pierwszego Tuska, to za pierwszego Kaczora, to żeśmy jeszcze rozmawiali. I rzeczywiście mogliśmy się spierać, mogliśmy się nie zgadzać w pewnych opiniach, ale rzeczywiście żeśmy rozmawiali i wydaje mi się, że wtedy był jakiś rodzaj szacunku. Od tak zwanej totalnej opozycji od 2015 roku, tak to zapamiętałem, jak Andrzej Duda wygrał wybory. Zresztą Andrzej Duda z naszego środowiska był znakomitym doktorem i adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa. Pupil podobno pana profesora Jana Zimmermana, jak tylko został prezydentem, to profesor Zimmerman się od niego odżegnał, że w ogóle to najgorszy uczeń, ukradł, właśnie nie napisał tego doktora.
No właśnie, tak to wygląda.
Straszne. Więc od 2015 roku to się skończyło. I to jest rzeczywiście, ja winię tutaj jednak opozycję totalną wczesną. To znaczy, rzeczywiście postawili taką granicę nasi koledzy, że jak nie jesteś z nami, to znaczy, że jesteś przeciw nam, jesteś wrogiem. A ponieważ no ja i myślę, że trochę moich kolegów i koleżanek wiedziało, że to my stoimy po dobrej stronie mocy, to znaczy na straży praworządności, mówiąc tymi naszymi kategoriami, a nie oni, no to ich bezczelność była po prostu nieprawdopodobna. I jak ktoś dzisiaj zasypać, no dzisiaj to ja nie mam żadnej przyjemności się z nimi witać i z nimi jakby zadawać. Także tutaj zdecydowanie. Coś pękło i dzisiaj nie ma dyskusji.
Za to są sukcesy. W dzisiejszym Onecie czytam, że minister sprawiedliwości, minister Żurek, podkreślił w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, przepraszam, to za Rzeczpospolitą, że strona, tutaj pan mecenas,
to ja też sobie w nie,
że strona rządowa ogrywa prezydenta Nawrockiego, ale metodami zgodnymi z prawem. Najważniejsze, że mamy Krajową Radę Sądownictwa wyłonioną zgodnie z konstytucją i europejskimi, panie mecenasie, standardami.
Proszę państwa, pan minister Żurek się w tym wywiadzie już ponad 10 minut.
Dodał także Trybunał Konstytucyjny, do którego udało się mianować sędziów zgodnie z europejskimi standardami prawnymi, panie mecenasie. A pan się tu śmieje. I jeszcze dodał minister Żurek, też w tym wywiadzie mówi o Krajowej Radzie Sądownictwa, w której zmiany przeprowadzono zgodnie z europejskimi standardami prawnymi.
To są zmiany bezobjawowe.
Zaręczam, panie mecenasie, że wiertła, którymi rozwiercano szafki z dokumentami w siedzibie KRS, spełniały wszystkie standardy ISO i wszystkie inne standardy europejskie.
Najlepsze wymogi, jak najbardziej.
Także być może nawet wiertarki, którymi to robiono, były zeroemisyjne.
Moim zdaniem żadnego śladu węglowego tam nie zostawiły, absolutnie. Broń, Panie Boże. To jest, proszę Państwa, najśmieszniejszy wywiad, jaki kiedykolwiek czytałem i naprawdę polecam. No, nie wiem, czy to był właśnie, które z tych mediów, bo teraz się media prześcigają, u kogo był ten wywiad. Niemniej jednak, no, wypisałem sobie takich najbardziej kilka ciekawych cytatów. Ziobro swoim zachowaniem trochę przyznał się do winy. No ja cię, sędzia, minister sprawiedliwości, zachowaniem trochę przyznał się do winy. A gdzie jest domniemanie niewinności?
Ale to,
nie ma!
Ale to już trochę zawadza o powrót metod opartych na dorobku doktora Lambrozo.
No właśnie, złoczyńce, tam były krzaczaste brwi, jeszcze trzeba sprawdzić.
Zrośnięte fałdy, nosy nieodpowiednie, czoła niskie. Tak, złoczyńce poznamy po mordzie.
No ale absolutnie. Kolejny fragment tego wywiadu, który mnie po prostu zachwyca, to jest europejski nakaz aresztowania na przyszłość. Na przyszłość, bo chodzi o to,
czyli taki zakład, takie stworzenie takiego zakładu terminowego z europejskiego nakazu aresztowania.
Artykuł 607a z literką A Kodeksu Postępowania Karnego mówi, że europejski nakaz aresztowania można wydać wobec osoby, która w chwili orzekania, w chwili decydowania o tym nakazie znajduje się na terytorium Unii Europejskiej. A pan minister coś takiego wykombinował, że przecież minister Ziobro, jak wszyscy wiedzą, znajduje się prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. A tu się okazuje, ale jakby on w przyszłości jednak był, to tak, to niech ten wniosek o ENA zostanie i na przyszłość już niech sąd wyda nakaz. Jakby kiedykolwiek tak przelotem przez Europę.
Jak instytucje europejskie się ciekawe do tego odnoszą?
Nie, no moim zdaniem one o tym jeszcze nie wiedzą. Jeszcze nie czytały tego wywiadu z panem ministrem. Kolejny kolejny cytat. W Polsce zgodnie z konstytucją rządzi rząd z premierem na czele. No to jest dobre dla publicystyki nieprawniczej.
To przecież prawda.
No nie. Proszę Państwa, artykuł 10, ustęp pierwszy, artykuł 10 Konstytucji, który mówi o trójpodziale władzy, ma dwa ustępy. No, ustęp ale, nazywamy jednostkę redakcyjną tekstu, a nie to, co może Państwo myślą.
No ale pan minister Żurek trochę po prostu uprościł sprawę.
Bardzo uprościł.
O Jezus Maria, wyciął tam delikatnie kogoś.
Być, no. Trochę bardziej precyzyjny, bo ustęp pierwszy mówi, że trójpodział władzy w Polsce polega na tym, że mamy oddzielnie władzę wykonawczą, oddzielnie sądowniczą, a oddzielnie ustawodawczą. A ten ustęp drugi, dosyć kluczowy dla tekstu czy zdania pana ministra, jest taki, że władzę ustawodawczą sprawuje Sejm i Senat, władzę sądowniczą sądy i trybunały, a władzę wykonawczą, czyli ten słynny rząd, prezydent, przez duże P, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i Rada Ministrów. No gdzież to? Gdzież to? Po prostu to jest, no... Trzeba czytać ze zrozumieniem. To się wiąże oczywiście z instytucją weta, która jest immanentnym uprawnieniem prezydenta, konstytucyjnym. Właśnie tak jak prawo łaski, ostatnio, o którym głośno, tak jak przyznawanie stopni, przepraszam, tytułu naukowego, tak jak nadawanie obywatelstwa, tak jak przyznawanie orderów. To są po prostu te uprawnienia prezydenta, który jest strażnikiem konstytucji, jako jedyny organ w konstytucji jest wpisany jako strażnik tej konstytucji. Po drugie jest tak naprawdę głównym podmiotem wymienionym jako element władzy wykonawczej w tejże samej konstytucji, a tutaj się po prostu wmawia ludziom. Kolejny cytat. Zbigniew Kapiński, to jest pierwszy prezes Sądu Najwyższego, nie jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, ponieważ własna koncepcja pana ministra Żurka bo twierdzi, że to jest tak zwany neosędzia. Więc jeżeli ktoś według ministra Żurka, cały czas nie wiemy, czy minister Żurek uznał swój wyrok wydany w jego sprawie rodzinnej bodajże przez tak zwanego neosędziego, czy już unieważnił, czy jeszcze nie unieważnił, ale tutaj prezes Kapiński nie jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, mimo że nim jest, tylko że po prostu pan minister go nie uznaje, więc to jest kolejne...
Panie mecenasie, ja mam wrażenie, że przemawia przez pana zazdrość.
Tak, i intelektualnie nie dostaje do pana ministra.
To, ale też ze względu na to, że pan minister Żurek jest świetnym impresario i także nowy prezes NIK-u się uczepił. Jest tutaj po pana stronie, także jest hejterem.
I tu się znamy z prezesem NIK-u.
I mamy Deep State.
Deep State prezesa, proszę bardzo, prokuratorii generalnej. Deep State jeszcze Piszewski. Jako prezesa NIK-u nie poznałem pana Mariusza Haładyja, ale jako prezesa prokuratorii generalnej już go znałem.
Dość dobre opinie miał, zdaje się.
Znakomite, świetny fachowiec, prawnik, przede wszystkim prawnik, który...
To była prowokacja, chciałem państwu dowieść, jak Deep State PiS-owski się broni nawzajem.
No, wreszcie to ja, się wydało.
No to ja czytam, czym się zajmuje ta Najwyższa Izba Kontroli. Rzeczpospolita, także wspomniana, ujawnia, że Najwyższa Izba Kontroli zmiażdżyła Ministerstwo Sprawiedliwości, to wpis mecenasa Lewandowskiego Bartosza, za sfinansowanie z publicznych pieniędzy imprezy karnawałowej, z karaoke.
Nie, to była karna ławowa.
I komu to karna ławowa, karna ława, to nawet sądowa...
Karna
trudno powiedzieć,
nawet
czy karna...
Nawet my żeśmy się zaplątali, panie
trudno
redaktorze.
Powiedzieć... Trudno, bo wszystko wiąże się ze sprawami karnymi, bo to jest ostatecznie dotyczy świata prawniczego, chociaż nie do końca, jak zaraz powiem. Trudno powiedzieć, czy to jest karna ława, czy karny wał. Ale w każdym razie imprezy karnawałowej z karaoke, a już zazdrość,
no,
bo pan mecenas lubi pośpiewać.
Ludzie uwielbiam.
Basenami z kulkami. Wskoczyłoby się do basenu z kulkami, prawda?
Jak ja bym wskoczył, to już basenu nie było.
Czy warsztatami tanecznymi. Pan mecenas i pan prezes NIK ponuraki zazdroszczą.
To prawda.
W której wzięły udział 564 osoby się bawiły. 564 naszych przedstawicieli bawiło się swoimi nogami, reprezentowało cały naród polski, z czego jedynie około 150 stanowili pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości. Koszt tej jednodniowej zabawy to około 164 tysiące, ale impreza odbyła się w styczniu 2025, a więc jeszcze za kadencji Adama Bodnara. No i co? Dobrze czy źle, że taką imprezę urządziło ministerstwo?
Nie wiem. Być może to miało jakiś taki utajniony sens, podwójny, potrójny, poczwórny. Wygląda to fatalnie. No, wizerunkowo wygląda fatalnie. Ale no cóż można poradzić. A czy... I tym bardziej, że zdaje się, że w tym czasie była jedna z tych, nasilenie tej nagonki na księdza Olszewskiego, na Profeto, na to wydawanie pieniędzy przez ministra Ziobro, przez Fundusz Sprawiedliwości, na RARS, była wtedy nagonka na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, a oni wydawali te pieniądze jednak trochę w innych celach.
A pytanie, czy takie różne rzeczy, które się teraz dzieją, czy one oznaczają, że trwa wojna między jeszcze jakimiś pogrobowcami, bym powiedział, Adama Bodnara, a prokurator krajowy jest wskazywany jako potencjalny przeciwnik ministra Żurka, ministrem Żurkiem, a może jeszcze Romanem Giertychem, z którym już ministrowi Żurkowi nie najbardziej po drodze.
A trudno mi powiedzieć, naprawdę, bo to rzeczywiście, znaczy z jednej strony wydaje się, że to chyba jednak znając jakby wnętrza tych instytucji, prokuratury, obecnej prokuratury krajowej, mając trochę styczności z tymi ludźmi, sądy czy departamenty sądowe w Ministerstwie Sprawiedliwości, to wydaje się, że to jest takie naturalne, że to nie jest żaden jakiś taki mega spisek. Ale z drugiej strony, raczej jest to immanentna cecha pewnych struktur, bym tak powiedział, żeby już konkretnych ludzi za bardzo nie...
Ale toczy się jakaś wojna dzisiaj na...
Tak się wydaje na zewnątrz, że coś dziwnego się dzieje, że nie ma tej jedności w przekazie i jedności w działaniu i wydaje się, że od pewnych rzeczy się zupełnie odchodzi, ale z drugiej strony no, pewna jedność jest, że mimo wszystko nie są ścigani jeszcze ci ludzie, którzy pracowali dla Adama Bodnara, a teraz inni pracują dla Waldemara Żurka.
To o jedną rzecz jeszcze zapytam z tego wywiadu, bo wśród różnych swoich sukcesów, i to mnie zaintrygowało, minister Żurek wymienia cyfryzację.
Poważnie? Tak. To mi umknęło.
No i co? No bo pan się skupia na tych prawnych rzeczach.
Poważnie jest cyfryzacja?
A no jest, a no ale właśnie, pisowski deep state no nawet nie kojarzy.
Bo musi być tak głęboko zakamuflowana.
Nawet pan nie wie, co to ta cyfryzacja. Właśnie. No właśnie.
Właśnie.
Nie ma pan jako adwokat do czynienia z jakąś zmianą radykalną
miałem
cyfryzacyjną?
Miałem wcześniej.
No jak był COVID, żeście się przez...
No to było wcześniej. To były lata 2022.
Łączyli z sędziami, jak wszyscy ludzie na świecie.
Tak, i zdalność postępowań teraz jest standardem, ale to było dużo wcześniej. Ja nie zauważyłem naprawdę żadnej nowej cyfryzacyjnej zmiany za tego ministra i przegapiłem to w tym. Natomiast nie przegapiłem, że nowa KRS jest zgodna z konstytucją i europejskimi standardami, mimo że się nic nie zmieniło w jej wyborze, to jest dobre. To zauważyłem.
Ale też Europa trochę jest taka nie najlepsza, ponieważ pojawił się problem z prokuraturą europejską, która się uwzięła na posła, uwaga, posła Koalicji Obywatelskiej.
To prawda, to
na pana Króla. No i generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o pana Wojciecha Króla, to Europejska Prokuratura domaga się odpowiedzialności karnej, a nawet tymczasowego aresztowania pana Wojciecha Króla. Niestety zdaje się, że też nie za bardzo sobie radziła ta prokuratura, bo jeżeli chodzi o te wcześniejsze wnioski o różnych pisowców, tam uchylanie immunitetów, to łatwo szło. A tutaj marszałek Czarzasty ciągle dostawał jakąś tam kartkę z niewłaściwą tam... te druki nie spełniały odpowiednich warunków. Teraz spełniły, Sejm zgodzi, ta szefowa tej europejskiej prokuratury przyjechała, zdaje się, nawet w tym celu, żeby sprawdzić, co tu się dzieje u nas. No i zgodzono się na zdjęcie immunitetu, ale Sejm nie zgodził się na areszt. Inaczej niż na przykład, chociażby w przypadku posła Mateckiego. No to czemu ci prokuraturze tak starają się dokuczać tym naszym posłom? I chyba jesteśmy wdzięczni Sejmowi, że broni swoich wybrańców.
Znaczy, jeśli chodzi o areszt, to ja tutaj się w ogóle zgadzam. Ja jestem wrogiem wszystkich aresztów, także tutaj też nie uważam, że areszt w ogóle...
No jak to dla jakichś przestępców groźnych, którzy mogą zastraszać świadków, chyba powinien być
areszt. Nie, ale tylko takich, którzy mogą zastraszać świadków, a w tych, na pewno w przypadku posła Mateckiego, czy w przypadku innych posłów, no trudno...
To ten Wojciech Król nie powinien być aresztowany?
Moim zdaniem
posłów?
Nie, absolutnie, ale to mówię jako adwokat. Natomiast hipokryzją jest to, że wcześniej Sejm się tak ochoczo zgadzał.
Wniosek Prokuratury Europejskiej w sprawie uchylenia immunitetu Królowi jest koniecznym etapem proceduralnym, który wymagany jest przez ustawodawstwo unijne, jak i polskie.
A to za uchyleniem immunitetu ja jestem zawsze.
No ciężko też.
Ale za aresztem nie jestem. Natomiast rzeczywiście, no pan marszałek Czarzasty, wyjątkowo wnikliwy czytacz różnych tekstów urzędowych i precyzyjności. No więc tutaj przejście przez taką zaporę...
Chyba nie zawsze takie były precyzyjne organa ani ustawodawcze, ani wykonawcze w Polsce w takich sprawach. Dotyczących opozycji szczególnie.
Jakiś zastępca może to czytał. więc tutaj rzeczywiście, no ale najwyraźniej jak pan marszałek sam we własne ręce wziął tekst i pochylił się nad nim z odpowiednią atencją, no to wiadomo, że to przejść przez marszałka Czarzastego to jest niemożliwością dla prokuratury europejskiej praktycznie.
To jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać. O panią rzecznik wspomnianą, z którą no tylko na dzień dobry pan mecenas jest już jakiś czas rzecznikiem. Jak pan ocenia jej posługę jako rzecznika?
Trudno ocenić. Jeszcze nie wiem, co zaczęła robić, co robi. Natomiast jest po prostu wystartowała z bardzo trudnej pozycji, bo jest totalnie niewiarygodna w takim sensie, że jest jednostronna. Że jest jednoznacznie powiedziała się i działała po stronie tak naprawdę obecnej władzy i to no, są poważne zastrzeżenia co do
ale broniła też organizacji obywatelskich. Była w komisji, która zajmowała się walką z tymi, którzy walczyli z organizacjami obywatelskimi. Była przewodniczącą tej komisji.
Zazdroszczę.
250 tysięcy tam około. Zazdroszczę. Dzisiaj między innymi Nowy Świat 24 podał, jaka to kwota. No to chyba warto było w obronie tych organizacji obywatelskich rzucić pani obecnej rzecznik.
No, pod warunkiem, że ten raport by cokolwiek wykazał, ale zdaje się, że tam najpierw on zabierał jakieś błędy i nawet sama pani przewodnicząca cofnęła swoją pierwszą wersję raportu do poprawki, a potem się okazuje, że zdaje się, on nic nie wykazuje.
A panie mecenasie, już tak mówiąc poważnie, pani rzecznik jest osobą, no, z tego rdzenia prawniczego, który wprowadza, nazwijmy to, praworządność walczącą, tak? Czyli który rozmaitymi
jedną grupą sędziowską.
Rozmaitymi metodami, naciąganiem prawa, łamaniem, robieniem uzasadnień do łamania prawa, doradzaniem, jak to prawo omijać, prowadził do przejmowania rozmaitych instytucji, doradzał, jak rozprawiać się z przeciwnikami politycznymi, jak z prawa uczynić narzędzie walki politycznej. I teraz, co tak naprawdę dla nas oznacza to jej rzecznikowanie? No bo to wszyscy mają w głowie, czy ten rzecznik w ogóle się liczy. I wiele osób stwierdziło, mam wrażenie, że też po prawej stronie, no trudno, co ich obchodzi rzecznik praw obywatelskich. Był Adam Bodnar kiedyś, teraz będzie pani Gregorczyk-Abram. No poprzedni rzecznik, chyba dość solidny facet, profesor Wiącek, ale no tak był, a nie był trochę. No,
człowiek widmo.
No człowiek widmo. No, w paru sprawach, także w sprawie księdza Olszewskiego, pamiętam, bliskiej panu, także się wypowiedział.
Tak, to prawda.
Co oznacza ta zmiana?
Nic. Rzeczywiście następuje deprecjacja tak naprawdę Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. No już od samego początku, od profesor Ewy Łętowskiej, od lat 80. to miał być w zamyśle, jak się potem okazało, władzy ówczesnej. Taki wentyl bezpieczeństwa, żeby po prostu ludziom rzucić kogoś na taki żer, że mają swojego rzecznika praw obywatelskich, a działania były pozorne. Nikt nie pamięta dzisiaj działań pani rzecznika Wyłętowskiej dla obywateli w latach 80.
No często się podkreśla, że wówczas trochę, żeby i krajową, i światową opinię publiczną tam uspokoić, generał Jaruzelski zdecydował się na taki ruch, ale pani rzecznik, działacze Solidarności jakoś nie byli. Ich prześladowania jakoś nie były ekstremalnie bliskie.
No nie. Ale, no, przynajmniej tego mało kto pamięta.
Na pewno nie postrzegana była jako osoba z rdzenia, jakby powiedzmy, aparatu komunistycznego.
Nie, na pewno wtedy natomiast miała autorytet prawniczy. To miała.
Adam Bodnar był też na samym początku dość dobrze postrzegany, nawet przez część prawicy, tak, jako człowiek taki można powiedzieć radykalnie lewicowych poglądach, ale taki, z którym da się pogadać, który czasami potrafił się ująć za jakimiś ludźmi.
Oczywiście,
z drugiej strony
i
tak dalej. Tak, że to jest taki człowiek wrażliwy i dosyć uczciwy w swoich poglądach. Potem jako minister, jako rzecznik, a później jako minister pokazał, jak to wygląda tak naprawdę. Profesor Wiącek chyba też był takim traktowany jako porządny facet, który niewiele może. Tak. No i no dobra, a teraz mamy już osobę po prostu centralnie, tylko Giertych mógłby być, żeby było bardziej.
No trochę tak to wygląda. Trochę tak to wygląda, natomiast wydaje się, że osobowościowo pani mecenas Abram nie będzie tutaj jakoś specjalnie wojującym rzecznikiem. Poza taką, myślę, że strategię będzie miała prostą, żeby po prostu czyścić i łagodzić wszystkie błędy tej władzy, więc tego się bym spodziewał po tym działaniu. Natomiast nie sądzę, i ona nie wygląda na jakąś osobę o jakimś spektakularnym zacięciu, żeby chciała coś pokazać, jakiś własny rys, cechę, żeby w tej funkcji rzecznika znaleźć. Wydaje wydaje mi się, że dużo więcej zdziała społeczny rzecznik praw obywatelskich, który natychmiast się objawił właśnie jako reakcja na tą, na to objęcie tej funkcji. Dosyć takie, no, widać było, że bez żadnego znaczenia dla społeczeństwa ta władza po prostu powołuje ludzi, swoich ludzi na te funkcje, w tym wypadku rzecznika praw obywatelskich. No i Adam Borowski, jej kontrkandydat, ogłosił, że będzie prowadził taką społeczną działalność, że będzie starał się ujmować za tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy. No i rozumiem, że będzie pisał do pani rzecznik, że będzie ją tam informował i będzie nakłaniał do podejmowania działań właśnie rzecznikowskich.
No, wiem, że już redaktor Leszek Jaskowski chyba tam pisze do pani rzecznik w swojej sprawie, rzeczywiście mocno skandalicznej, ale zdaje się, że na razie jeszcze nie zainteresował jakoś.
No, to jest, może, to jest niesamowity też przykład.
Może więc... nie do tej komórki idzie gdzieś tam, bo to strasznie wielki urząd. To
będzie to bardzo trudne, zignorowanie przez panią mecenas Abram właśnie tego typu działań, tego typu aktywności jak Leszka Kraskowskiego, no bo z jednej strony jest jednak adwokatem, nie wiem, czy już nie wykonującym zawodu, czy wykonującym zawód, ale jednak ten prestiż adwokatury budowany jest na tym, że my się zawsze jesteśmy wrażliwsi niż prokuratura na przykład na sprawy społeczne, chociaż pewnie prokuratura powie trochę inaczej. A tutaj się, zamilczeć takiego Leszka Kraskowskiego przez Rzecznika Praw Obywatelskich obecnego, to będzie ciekawe.
Myślę, że jeszcze nieraz porozmawiamy o sprawie, tak coś czuję, Leszka Kraskowskiego tutaj we dwóch. Dziękuję bardzo serdecznie.
No i tak nostalgicznie się zrobiło. Ja już tęsknię za panem redaktorem, tęsknię za słuchaczami.
Ale szybko.
I za redaktorem Wolskim oczywiście.
Szybko tę tęsknotę zaspokoimy, a być może nawet we trzech w takim razie usiądziemy z Marcinem Wolskim w ciągu kilku tygodni, jeżeli oczywiście zajętego pana mecenasa uda nam się tutaj przyciągnąć znowu. Dziękuję bardzo serdecznie.
Bardzo dziękuję.
A państwa serdecznie zapraszam na dalszą część. Będzie tutaj gościem Ryszard Czarnecki, o którym między innymi dzisiaj prasa donosiła, że znowu go wyrzucają z PiS-u. To dowiemy się, o co chodzi.